Barwińskiego 5.
Idealnie 13.30. Państwa i naszym gościem jest Andrzej Garczyński, miłośnik bushcraftu. Witaj serdecznie.
Witam serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy.
Spotykamy się przy okazji twojej wyprawy, która zaczyna się już w najbliższy piątek. Dobrze policzyłem?
Piątek 12.
Czyli to
tak,
będzie wyjątkowy weekend i za chwilę o tym weekendzie porozmawiamy, ale może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest bushcraft. Jak sama nazwa wskazuje, trochę bush.
Tak, dokładnie. Jest to po prostu sposób na przebywanie w dzikim terenie i danie sobie tam rady dzięki pewnym technikom.
No, a jak zaczęła się twoja przygoda z bushcraftem?
Powiem tak, ja i tak wychowywałem się wśród jezior i lasów, więc od młodego było to we mnie zaszczepione. No i później to sobie podtrenowałem trochę, czytając książki, wychodząc w teren. A czym więcej umiałem, tym bardziej zacząłem kochać tą pasję. I tak już mi zostało. A
masz takie wyprawy, które tobie zapadły w pamięć? Podejrzewam, że ich było sporo.
Sporo. Udajemy się w najdziksze miejsca Polski. W sumie każda ma coś sentymentalnego i fajnego w sobie. Byliśmy w Puszczy Drawskiej, w Puszczy Noteckiej. Byliśmy w Borach Dolnośląskich, w Górach Izerskich. Jeździmy po całej Polsce i każda z wypraw ma swój klimat.
No ale to jak trzeba się przygotować do bushcraftu? Bo my często sobie też tak to wyobrażamy, że najzwyczajniej jedziemy do lasu, bierzemy namiot, bierzemy cały sprzęt kempingowy i po prostu zostajemy w lesie. Ale tutaj w waszym przypadku, czyli w przypadku miłośników bushcraftu, jednak ta poprzeczka jest zawieszona trochę wyżej, bo sami sobie utrudniacie jeszcze to przebywanie w lesie.
Tak, no przede wszystkim to jest dobry strój, dobre buty, spodnie, dobry namiot właśnie, albo hamak, albo trap, zależy jak chcemy nocować. No i też wiedza, jeżeli chcemy sobie na przykład uzdatnić wodę, musimy brać jakieś filtry, a jak nie mamy filtrów, to wiedzieć jak to uzdatnić i tym podobne rzeczy, więc przed jakąś wyprawą na noc warto sobie tam chociaż mniej więcej to pogłębić.
Czyli plecak jest ogromny.
No nie zawsze właśnie. Chociaż był uzdatnianie wody, ten plecak troszeczkę tam nam uszczupla, nie?
No tak, czyli słyszałem, że można kupić takie wspaniałe patyczki, które służą do uzdatniania.
Tak, filtry.
Filtry.
Tak, i możemy bezpośrednio pić z jeziora tą wodę albo ze stawu, albo z rzeki. I na moją wyprawę właśnie, którą się wybieram 12, taki też filtr biorę ze sobą.
A śpisz najczęściej pod namiotem, czy pod trapem?
Ja biorę trap, to jest taka płachta biwakowa, ona jest bardziej uniwersalna niż namiot, bo można z niej zrobić według kreatywności różne konstrukcje, więc biorę to ze sobą, oczywiście jakąś matę, która izoluje niską temperaturę od ziemi, no i śpiwór adekwatny do panujących warunków. Teraz mamy zimę, więc będę musiał wziąć śpiwór zimowy.
Ale przy takich temperaturach, jak panowały dzisiaj w nocy, a wiem, że chyba w Gnieźnie było minus 13 stopni, można normalnie jeszcze biwakować w lesie?
Tak, jak najbardziej. Jak? Takie śpiwory na przykład specjalistyczne zimowe, one są do minus 30, więc i są testowane przeze mnie, więc wiem, że tam w minus 20 bez problemu czuć tam komfort cieplny.
Czyli w jakiej temperaturze najniższej przebywałeś w lesie?
No około minus 20.
Jak się spało?
Komfortowo, fajnie.
Nic nie było odmrożone?
Nie. No w ekstremalnych przypadkach, jakby ten śpiwór nie chciał działać, no to trzeba rozpalić już jakieś też ognisko, które daje właśnie tak ciepło przez całą noc. Są też takie techniki na takie ogniska.
A, i wtedy nie trzeba dokładać, można spać
przy ognisku.
No dokładnie,
śpi się cały czas i ono się pali do rana i jest bezpieczne.
Czyli tak też już robiłeś?
Też robiłem, w wyznaczonych miejscach oczywiście. No,
wiadomo, bo to, co charakteryzuje bushcraftowców, to też to, że zostawiacie porządek po sobie.
Dokładnie. Po naszym biwaku, czy tam obozie, jakby jakieś służby leśne, czy postronny człowiek był, to nie połapie się, że w ogóle tam byliśmy. Na tym to polega.
Z roku na rok coraz popularniejsza metoda spędzenia wolnego czasu. Ciebie charakteryzuje także to, że jesteś w stanie się sam wyżywić.
Dokładnie. Jestem takim specjalistą od roślin jadalnych, grzybów jadalnych, co nie wszyscy bushcraftowcy mają w swoim CV, że tak powiem.
Czyli jak wchodzisz w las i naprawdę nie bierzesz ze sobą nawet konserwy żadnej?
Zdarzało się tak. Jeżeli chcę sobie właśnie potrenować taki typowo rdzenny bushcraft, to tak robię. To jest wyższa szkoła jazdy, że tak powiem, ze względu na to, że oprócz tego, czy roślina jest jadalna, czy niejadalna, trzeba też znać jej kaloryczność. Muszą być rośliny wysokokaloryczne, bo jeżeli ktoś coś ma mało kalorii, to nam nic to nie da, że zjemy, że tak powiem.
Czyli kiedy wędrujesz po lesie, to tak naprawdę obiad robi się sam w twojej głowie, jak patrzysz na...
Dokładnie.
Jest mnóstwo takich roślin, czy nie?
Jak tak, nawet po zimową porą.
Naprawdę?
Tak. No,
w takich przykład, warunkach?
Zimówka aksamitnoczonowa, to jest taki grzyb, który rośnie tylko i wyłącznie zimą. Kłącze pałki wodnej, która w swoim składzie ma około 300 kilokalorii w 100 gramach, więc jest to spory kop energii. Nie?
No, a były już takie sytuacje, gdzie faktycznie było ci ciężko i stwierdzałeś, że wolę być w domu niż siedzieć w lesie w takich warunkach?
Zdarzają się.
Tak?
Zawsze tak robię, ażeby zapewnić sobie jak najlepszy komfort, ale no, wiemy, że nawet najlepsza kurtka z czasem może przemoknąć i dopadają też mnie takie myśli, no ale trzeba sobie dać radę nieraz, mimo tych
przeciwności i losu. Dobrze, to my już za chwilę porozmawiamy o twojej wyprawie, którą planujesz już w najbliższy piątek. Będzie to Puszcza Notecka. To może jeszcze zanim przejdziemy do tego, dlaczego tam będziesz wędrować przez te dni po puszczy, skupimy się na samej puszczy. To wdzięczny teren do bushcraftu?
Tak, chociaż to bardzo monotonny teren. Występują tam praktycznie same sosny, brzozy i drogi, ale jedno, co charakteryzuje tą puszczę, jest wyjątkowa, że jest bardzo ogromna. Jest to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Ona z zachodu na wschód ma ponad 120 kilometrów, więc jest spory kawałek do popisu.
Czyli tak naprawdę można nie spotkać żywej duszy po drodze.
Tak jest, dokładnie.
Próbowałeś już wędrować w ten sposób przez puszczę?
Tak, byłem w Puszczy Noteckiej na 3 dni sam. Ale nie pokonywałem nigdy takiego dystansu i nigdy zimą. Byłem latem.
To już za chwilę o tym dystansie i o tych warunkach, które będą panowały także i w puszczy pod koniec tego dnia porozmawiamy. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę. Czesław Niemen w piosence Jaki kolor wybrać chcesz? No, jak w lesie, to zielony. 13.39. Państwa i naszym gościom przypomnę, jest Andrzej Garczyński, miłośnik bushcraftu. Odnajdziemy go bez problemu na TikToku czy na Facebooku jako Przeżyj w głuszy. I jeszcze trochę nawiązując do tego przeżycia w głuszy, no to kluczowy często jest jednak ten ogień. W jaki sposób najczęściej rozpala się ogień? Jak ty to robisz?
Jeżeli można, bo w niektórych miejscach w lesie nie można po prostu tego robić.
W których miejscach można?
Wyznaczonych przez Lasy Państwowe. Tak. No ale wiadomo, że jeżeli jest jakaś ekstremalna sytuacja i trzeba ten ogień rozpalić, no to się wtedy nie zważa na prawo. Najlepszą rozpałką oczywiście jest kora brzozy albo smolne szczapy z drzewa sosnowego. I rozpalamy oczywiście krzesiwem. Krzesiwo jest najbardziej uniwersalne. Podczas deszczu, największej ulewy, ono nie straci na wartości, jak na przykład zapalniczka albo zapałki. Nie?
Powiedz mi jeszcze, bo ja jestem z Poznania, więc zawsze muszę wiedzieć, to drogie hobby?
Powiem tak, że w porównaniu do innych to nie. Chociaż niektóre śpiwory kosztują 2000.
Ale... Te do minus 20 albo minus 30.
Też możliwe. Chociaż ja mam alternatywę i kupuję z demobilu, czyli jak gdzieś armia już nie chce, to po niższej cenie odsprzedają, więc nie ma problemu z tym.
Ale chyba też sporo takiego sprzętu wojskowego chyba można znaleźć i wykorzystać, prawda? W bushcrafcie.
Jak najbardziej. Są specjalne sklepy, gdzie tam się opierają tylko na tym.
A, i dają radę w
tak
dziczy.
Jest. Tak jest, ja testowałem, nie ma problemu.
Dobrze, to w takim razie powiedzmy, dlaczego wybierasz się do Puszczy Noteckiej już 12 stycznia?
Cała wyprawa jest po to, ażeby nagłośnić zbiórkę na Się Pomaga dla Krzysia Zawady, który jest chory na zanik mięśni, w tym sercowego. Jeżeli nie dostanie szybko pomocy, to po prostu umrze. No i właśnie dlatego to robię, żeby to troszeczkę nagłośnić.
A wiemy, że brakuje sporo. Pieniędzy.
Brakuje sporo, bo tu właśnie jest taka zbiórka, cały sęk w tym tkwi, że trzeba uzbierać 15 milionów złotych, więc jest to bagatela. Nie?
Czyli jeszcze trochę brakuje.
Jeszcze trochę brakuje. Jak ostatnio tam byłem, to było 1,5 miliona dopiero nazbierane, więc spora część brakuje.
To jak zaplanowałeś swoją trasę? Gdzie zaczynasz?
Ja zaczynam w Skwierzynie, w województwie lubuskim i przejdę całą puszczę aż do województwa wielkopolskiego, do Obornik wielkopolskich.
I jak będzie przebiegała twoja trasa mniej więcej?
Oj, w linii prostej to będzie ze 100 kilometrów, ale wiadomo, że linii prostej się nie utrzyma, więc będzie to ponad 100 kilometrów. Zajmie mi to około 3 dni. I 2 noce spędzę w puszczy.
Jakie temperatury będą planowane na koniec tygodnia, sprawdzałeś?
No właśnie, no śledzę synoptyków.
Trochę się przeraziła ta pogoda?
Ma być troszeczkę lepiej. Tam ma się ocieplać z biegiem czasu, więc może się tam zatrzyma na minus jeden.
Jaki sprzęt bierzesz ze sobą?
No oczywiście biorę tą płachtę biwakową, oczywiście biorę śpiwór adekwatny do pogody, matę jakąś, która tam mi odizoluje, tak jak mówiłem, temperaturę od ziemi. No i oczywiście odpowiedni strój, czyli jakieś ciepłe buty, bieliznę termoaktywną, spodnie, bluzę, czapkę, komin, rękawice. Takie, że nawet jak będzie tam te minus 10, żeby było dobrze, żebym nie przemarzł.
A co na obiad?
Biorę ze sobą jedzenie tym razem, bo jakbym miał pozyskiwać z terenu, no to by mi to zajęło dużo czasu, a czas mam ograniczony, mam tu też swoje sprawy, więc będę brał jakieś wysokokaloryczne potrawy, takie podzielone na porcje dniowe, żeby tam było po 3000 kilokalorii. Jedynie czego nie będę brał, to tak jak mówiłem, nie będę brał wody i będę ją uzdatniał sobie po drodze, nie?
No tak, bo woda w sumie jest najcięższa, jeżeli chodzi później o transport.
Jej trzeba tam pić z 2-3 litry, nie? Przy takich wyprawach.
To jaka pogoda jest dla takiego człowieka jak ty przyjemniejsza do pokonywania tylu kilometrów? Taki mróz jak dziś, czy jednak taka temperatura powyżej
No i ja powiem
zera.
Właśnie, że no ja właśnie powiem, że dobrze by było to minus 1 i suche powietrze, bo gorsza by było plus 2 i deszcz. To wtedy jest nieprzyjemnie się robi i można przemarznąć.
A nie boisz się czasem? Jak tam ze zwierzętami?
No podchodzą nieraz, ale nie ma jakiegoś większego problemu. Jak zobaczą człowieka, one zazwyczaj uciekają.
A zdarzały się takie sytuacje w twoim życiu, że jednak
tak.
Było niebezpiecznie?
Niebezpiecznie może nie, ale no zdarza się, że podejdą blisko obozu w nocy. Dzik, sarna. Ale no tak jak mówię.
Człowiek lasu nie boi się zwierząt.
No dokładnie.
Tam przyjaciele.
Dokładnie.
Będzie można na bieżąco śledzić twoje poczynania?
Tak, będzie można. Wystarczy wejść na mojego Facebooka Przeżyj w Guszy albo na TikToka też Przeżyj w Guszy. Tam będzie na koniec wyprawy jakaś fotorelacja. No i tam na bieżąco też będę coś wrzucał.
To w takim razie tam odsyłamy, w razie czego. Andrzej Garczyński, Przeżyj w Głuszy. Czego tobie powinniśmy życzyć przed podróżą?
Samo to, że kilku słuchaczy będzie trzymało za mnie kciuki, to już będzie mi się lepiej szło.
Dobrze, to może uda się połączyć albo spotkać także i po tej podróży w Puszczy Noteckiej. Przypominam, Przeżyj w Głuszy na konto na TikToku i na Facebooku. A państwa i naszym gościem był Andrzej Garczyński, miłośnik bushcraftu. Trzymam kciuki i powodzenia, żeby Krzysiu Zawada uzbierał 15 milionów.
Dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia.
Berwińskiego 5.